With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 87 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 87 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki. Słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
11 lutego 2018 roku papież Franciszek zdecydował, że na całym świecie w Kościele katolickim, w obrządku łacińskim, obchodzone będzie wspomnienie Maryi, Matki Kościoła. Wedle opublikowanego dekretu Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, wspomnienie Maryi, Matki Kościoła obchodzone będzie w poniedziałek po zesłaniu Ducha Świętego, czyli jutro. Jak wiemy, święto zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego już 4 maja 1971 roku przez polski episkopat. Przypomniano w nim motywację biblijną oraz teologiczną obchodów tego święta. Poświęcono także moment na wspomnienie słów błogosławionego Pawła VI z listopada 1964 roku, który ogłosił Maryję Matką Kościoła.
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalny program ojca Władka Mężyka.
Witam Was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, staropolskim niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pamiętam, jak zaraz po moim przyjeździe do godziny różańcowej w październiku 1995 roku spotkałem ojca Korneliana Dendę, który oprowadził mnie po całym naszym ośrodku radiowym, opowiadając jego historię oraz wyjaśniając poszczególne prace. Ojciec Kornelian zaprowadził mnie także do sąsiadującego z naszym ośrodkiem klasztoru braci uczących w gimnazjum świętego Franciszka w Athol Springs, New York. Zatrzymaliśmy się tam na dłuższy czas w kaplicy, gdzie przy głównym ołtarzu widnieje przepiękne sgrafito, dzieło polskiego artysty profesora Józefa Sławińskiego. Przedstawia ono Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego otaczających Maryję. Do osób Trójcy Świętej dołączają święci błogosławieni Kościoła. Wszystko to wyjaśnił mi ojciec Kornelian, zaznaczając, iż to sgrafito zostało wykonane dla upamiętnienia Soboru Watykańskiego, podczas którego Maryja otrzymała nowy tytuł – Matka Kościoła. Przeglądając archiwa programów ojca Korneliana, doszedłem do wniosku, że najczęściej powtarzającym się tematem maryjnym 36 lat jego pracy w godzinie różańcowej jest właśnie Maryja jako Matka Kościoła. Dlatego do dzisiejszego programu wybrałem fragmenty z trzech różnych audycji poświęconych przez ojca Korneliana temu tematowi. Posłuchajmy.
W roku 1964 biskupi polscy z kardynałem Stefanem Wyszyńskim na czele złożyli na ręce ojca świętego Pawła VI historyczny memoriał. Prosili w nim, żeby ogłosić Najświętszą Marię Pannę Matką Kościoła. Papież spełnił tę prośbę w obecności około 2000 biskupów, uczestników II Soboru Watykańskiego podczas zakończenia trzeciej sesji. Przenieśmy się teraz w duchu do Bazyliki Świętego Piotra. Było to zakończenie trzeciej sesji 21 listopada 1964 roku. Papież wygłaszał swoje przemówienie. W miarę jak mówił, serca biskupów polskich biły coraz żywiej. Oni wiedzieli, co jeszcze będzie i dlatego czekali na tę chwilę. Gdy więc zaczął mówić o Matce Najświętszej, wtedy prawie że oddychać przestali, a oczy ich zaszkliły się łzami radości. Papież w swojej mowie przypominał o ważnej roli, jaką Matka Najświętsza spełnia w Kościele. Tłumaczył o jej niewypowiedzianej godności jako Matki Boga. Znajomość prawdziwej nauki katolickiej o Marii, mówił papież, zawsze będzie kluczem do zrozumienia misterium Chrystusa i Jego Kościoła. To też uznaliśmy za stosowne ogłosić uroczyście na tej publicznej sesji tytuł na cześć Najświętszej Dziewicy, tytuł, o który proszono z różnych stron świata katolickiego, a nam szczególnie drogi, gdyż z przedziwną syntezą wyraża uprzywilejowane miejsce przyznane Najświętszej Marii Pannie w Kościele przez ten Sobór. Przeto, na chwałę Matki Bożej i ku naszemu pokrzepieniu, ogłaszamy Najświętszą Pannę Matką Kościoła, to jest Matką Ludu Bożego, zarówno wiernych, jak i pasterzy, którzy nazywają ją najukochańszą Matką. Pragniemy... Papież chciał dalej mówić, ale nie mógł. Przerwała mu taka burza oklasków, taki huragan radości, jaki jeszcze nigdy nie słyszano w czasie całego Soboru. Radowali się wszyscy, a może najwięcej ci właśnie, którzy przedtem sprzeciwiali się. Radowali się, że ich zdanie nie przeszło, że w koronie Matki Najświętszej zabłysła jeszcze jedna gwiazda. Bili brawa, a oczy ich błyszczały łzami. Łzami czystymi jak perły rosy, bo to były łzy radości i miłości ku Marii, Matce Kościoła. Papież przeczekał ową burzę oklasków i radości, a potem dalej mówił. Pragniemy, aby pod tym najmilszym tytułem od tej chwili Dziewica Matka była jeszcze bardziej czczona i wzywana przez lud chrześcijański. Ten tytuł należy do istoty nabożeństwa do Marii, gdyż znajduje swe umotywowanie w samej godności Matki Słowa Wcielonego. Pragniemy zatem, by przez ogłoszenie Marii Matką Kościoła, to jest wszystkich wierni i pasterzy, lud chrześcijański z większą i gorętszą ufnością zwracał się do Najświętszej Dziewicy, oddając jej należną cześć i uwielbienie. My zaś, którzy na zaproszenie papieża Jana 23, 11 października 1962 roku weszliśmy na soborową aulę razem z Marią, Matką Jezusa, teraz, kończąc tę trzecią sesję, wychodzimy z tej samej świątyni z najsłodszym i najświętszym imieniem Marii, Matki Kościoła. W rzeczywistości nie jest to nowy tytuł. Podyktowało go samo boskie serce Jezusa. Jezus Chrystus, założyciel Kościoła, dał ten tytuł Matce Najświętszej w chwili najbardziej dramatycznej swego życia, na Golgocie. Wisząc na krzyżu, wskazał oczyma świętego Jana Apostoła i rzekł do Marii, niewiasto, oto syn twój. Następnie zwrócił się do ucznia i rzekł, oto matka twoja. Chrystus niczego nie robił bez planu, bez głębszego celu. Oddanie swej Matki Marii na Matkę Nowego Ludu Bożego, Kościoła, jest Jego testamentem. Pod krzyżem obecny był tylko jeden apostuł, Jan. On przedstawiał młody Kościół, który wtedy, na Golgocie, otrzymywał swój krwawy krzest. Święty Jan w imieniu nas wszystkich przyjął Marię za matkę. W ten sposób Maria związana jest nie tylko z Chrystusem jako Jego matka, ale i z nami, jako matka Kościoła. Protestantom, a nawet niektórym katolikom, może się nie podobać ten nowy tytuł Marii Panny. Mogą go brać za jeden więcej dowód rzekomo nadmiernego wzrostu czci Marii w Kościele katolickim. Ich obawy są jednak próżne. Maria nigdy nie przesłoni nam Chrystusa. Jest to niemożliwe. Racją jej bytu jest prowadzić wszystkich do swego Syna. Mówi do nas, jak mówiła do sług weselnych w Kanie Galilejskiej, zróbcie wszystko, cokolwiek wam Syn mój powie. Drugi Sobór Watykański, chcąc uspokoić te obawy, wyjaśnia, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między swoimi braćmi na ziemi, czyli rodziną ludzką, a Ojcem tej rodziny. Maria go nie przesłania i przesłaniać nie może, bo on jest Bogiem, a ona tylko człowiekiem, chociaż Bogu Rodzicą. Maria sama by sobie nie życzyła, żeby swoją osobą miała przesłonić nam Zbawiciela. Chociaż była jego matką, żywicielką, towarzyszką jego życia i wędrówki, od zwiastowania poprzez wszystkie etapy jego życia, aż do wieczernika zielonych świąt, jednak zawsze uważała się za służebnicą Chrystusa. Tak określiła swoją rolę, swoje zadanie. Chrystus stał się nam we wszystkim podobny oprócz grzechu i przyjął postać sługi. Matka tego, który przyjął postać sługi, mogła być tylko służebnicą pańską. Dzisiaj nazywamy Marię matką, królową, panią. Jednak rozumiemy, dlaczego ona sama nazwała się tylko służebnicą. Maria współpracowała z Jezusem Chrystusem, ale zawsze pozostawała w cieniu. Była służebnicą pańską. Chociaż została wzięta do nieba, nadal działa przez swoje wstawiennictwo, opiekując się braćmi swego Syna. Dlatego nazywamy ją orędowniczką, wspomożycielką, pomocnicą i pośredniczką. Kto chce dobrze zrozumieć Kościół, musi przyglądać się Marii. Kościół, czyli my, nowy lud Boży, powinniśmy być tacy, jaką była Maria. Jeżeli chcemy dobrze służyć Chrystusowi w Kościele, musimy się przyglądać, jak służyła Chrystusowi Maria. Maria jest dla nas wzorem cnót, przede wszystkim zaś cnoty wiary, nadziei i miłości. Błogosławionaś, iżeś uwierzyła, powiedziała Marii Elżbieta, witając ją w progach swego domu. Z wiary wynika cała jej zasługa. Mogła była nie uwierzyć aniołowi zwiastującemu dobrą nowinę o zbawieniu, o tym, że zostanie matką Zbawiciela wszystkich ludzi, jak nie uwierzyła Ewa w raju. Maria jest dla nas wzorem miłości i zjednoczenia z Chrystusem. Była to nie tylko naturalna miłość matki do dziecka, lecz miłość nadprzyrodzona, którą otrzymała dzięki poddaniu się bez zastrzeżeń działaniu Ducha Świętego. Jest to miłość czysta i święta. Są też inne cnoty, które naśladujemy u Marii. Ufność, nadzieja, posłuszeństwo, pokora i wierność. Cnoty potrzebne wszystkim dzieciom Bożym. Maria jest znakiem nadziei dla dzisiejszego świata znajdującego się w sytuacji prawie bez wyjścia i zagrożonego wojną atomową. W objawieniach swoich w Lurti Fatima Matka Najświętsza wskazała drogę ratunku dla świata. Jest nim powrót do Boga i modlitwa. Synowska postawa człowieka wobec Boga zawiera uznanie Boga za Stwórcę, Rządcę świata i Ojca nas ludzi. Zawiera też poszanowanie Jego przykazań, Jego najświętszej woli. Bóg nie chce nas zbawić bez udziału naszej woli i pragnie, byśmy byli współtwórcami swego losu. Maria zapowiedziała, że jeżeli spełnimy te żądania, uprosił swego syna potrzebne łaski dla świata i odwróci karę. Wtedy nastanie prawdziwy pokój, pokój Boży, a nie ten, który widzieliśmy między pierwszą i drugą wojną światową i jaki panuje obecnie. I jakie zadanie spełnia Najświętsza Maria Panna wobec ludzi jako Matka Kościoła? O jej roli napomknął Bóg już na początku dziejów ludzkości, kiedy mówił do szatana: wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Słowa te świadczą o dopuszczeniu niewiasty do udziału w planach Bożych. Dziś wiemy, że tą niewiastą jest Najświętsza Maria Panna. Ona stanie do walki o zbawienie dusz ludzkich, które szatan będzie chciał zgubić, potępić. Ona zrobi wszystko, by zniweczyć wysiłki szatana. U kolebki każdego dziecka stoi matka. Nic zatem dziwnego, że Maria, matka nasza, stoi u kolebki rodzaju ludzkiego i u kolebki rodzącego się Kościoła, jako Matka Kościoła. Prorocy Starego Testamentu mieli wyraźną wizję przyszłej Matki Boga i ludzi. Izajasz mówił: oto dziewica pocznie i porodzi syna i nazwą imię jego Emanuel, czyli Bóg z nami. Tą zapowiedzią budził nadzieję w sercach ludzkich, a była ona ludziom potrzebna, bo czasy się dłużyły i człowiek zaniepokojony krótkością swego życia poddawał się zwątpieniu, czy Bóg prawdziwie i szczerze pragnie jego szczęścia. Czy Maria spełnia tą samą rolę i dziś? Na to pytanie pięknie odpowiedział prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński. Maria nie jest zabytkiem w archiwum, nie jest postacią historyczną, która wypełniła swoje zadanie i odeszła. Nie umarła przecież, tylko z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Stało się to nie dla ozdoby nieba. Jest tam w sposób rzeczywisty, po prawicy syna, który siedzi na prawicy ojca i współdziała z synem w prowadzeniu rodziny ludzkiej do ojca. Maria jest związana nie tylko z Chrystusem, ale i z Kościołem. Związana jest z Kościołem, bo jest matką Boga człowieka, matką założyciela Kościoła. Związana jest z Kościołem również z tego tytułu, że jest jakby wzorem i pierwowzorem Kościoła w porządku wiary, miłości i zjednoczenia z Chrystusem. Ona jest pierwszą wierną Kościoła Chrystusowego, pierwszą, która uwierzyła. Błogosławiona, i żeś uwierzyła, mówi święta Elżbieta, witając Marię. Mogła była nie uwierzyć zwiastunowi z nieba, jak nie uwierzyła Ewa w raju. Kościół przez jej czynną obecność i przez naśladowanie jej macierzyńskich uczuć sam staje się macierzyński. Kościół nieustannie rodzi. Rodzi życie Boże. Rodzi wiarę, miłość i ufność. Rodzi przez chrzest nowe pokolenia. Potem je odżywia i karmi Eucharystią, będąc dla nich równocześnie światłością przez Ewangelię. My wszyscy jesteśmy duchowo urodzeni przez Kościół Boży. Stąd można śmiało powiedzieć, że Kościół jest nie tylko Chrystusowy, ale i Maryjny. Oczywiście w ekonomii zbawienia Maria odgrywa rolę podrzędną, podporządkowaną woli swego Syna, Zbawcy. Jest służebnicą, pomocnicą pańską, ale wzniosłości jej roli stworzony umysł nigdy nie będzie mógł wyczerpać i zgłębić. Wszyscy potrzebujemy ciągłego skierowywania do Jezusa, tak jak niegdyś pasterze i mędrcy ze wschodu. Pierwszych skierowali do groty betlejemskiej aniołowie, drugich gwiazda przewodnia. Ale gdy przybyli zobaczyć Dziecię Boże, zobaczyli przy Nim Matkę Jego, Marię. Dziś jest podobnie. Nie ma znaczenia, czy pójdziemy na Jasną Górę, czy do Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, Notre Dame w Paryżu, czy też do swego skromnego parafialnego kościółka, czy wiejskiej kaplicy. Wszędzie spotykamy Jezusa i Marię. Maria wszędzie towarzyszy Jezusowi, tak jak ongiś, od żłóbka aż na Kalwarię. Razem z Nim urzeczywistnia plan odkupienia świata. Jej rola polega szczególnie na tym, aby prowadzić ludzi do Jezusa, aby wszystko stworzenie w Nim odnowić i odrodzić, jak mówił święty Paweł. Pragnie odrodzić głównie rodzinę chrześcijańską, uświęcić kobietę, od której losy całej ludzkości zależą.
Od tamtego czasu tytuł Maryi, Matki Kościoła i świadomość, że ona jest naszą matką, zadomowił się w umysłach i sercach wiernych na całym świecie. Dał temu wyraz nasz Ojciec Święty, zawierzając Maryi cały Kościół i ludzkość na progu trzeciego tysiąclecia. Dołączmy teraz do Jana Pawła II, zawierzając się Matce Kościoła.
Ty, o Matko, ofiarowałaś nam Jezusa, błogosławiony owoc Twego przeczystego łona, wcielone Słowo, Odkupiciela świata. Szczególne wzruszenie budzą w nas te słowa, bo kierują nasze myśli ku Tobie i czynią Cię naszą Matką. Niewiasto, oto Syn Twój. Zawierzając Ci apostoła Jana, a wraz z nim synów Kościoła i wszystkich ludzi, Chrystus nie umniejszył, ale raczej potwierdził swą rolę jedynego Zbawiciela świata. Ty jesteś blaskiem, który nie przyćmiewa światłości Chrystusa, bo istniejesz w Nim i przez Niego. Całą swą istotą mówisz Fiat. Tyś jest niepokalana, w Tobie jaśnieje pełnia łaski. I oto Twoje dzieci gromadzą się wokół Ciebie u zarania nowego milenium. Głosem następcy Piotra, Kościół z ufnością błaga Cię dziś o wstawiennictwo, uciekając się pod Twoją macierzyńską opiekę w obliczu wyzwań, jakie kryje przyszłość. Dlatego, Matko, pragniemy zabrać Cię do siebie jak apostoł Jan, aby uczyć się od Ciebie, jak naśladować Twego Syna. Niewiasto, oto dzieci Twoje. Stajemy tutaj przed Tobą, aby zawierzyć Twojej macierzyńskiej opiece samych siebie, Kościół i cały świat. Proś za nami Twego umiłowanego Syna, aby udzielił nam obficie Ducha Świętego, Ducha Prawdy, który jest źródłem życia. Przyjmij Go dla nas i z nami, jak w pierwotnej wspólnocie jerozolimskiej, zgromadzonej wokół Ciebie w dniu Pięćdziesiątnicy. Niech Duch otworzy serca na sprawiedliwość i miłość. Niech prowadzi ludzi i narody ku wzajemnemu zrozumieniu i wzbudza w nich stanowczą wolę pokoju. Zawierzamy Ci wszystkich ludzi, poczynając od najsłabszych. O Matko, która znasz cierpienia i nadzieje Kościoła i świata, wspomagaj swoje dzieci w codziennych próbach, jakich życie nie szczędzi nikomu i spraw, aby dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich ciemności nie przemogły światła. Tobie, Jutrzenko Zbawienia, powierzamy naszą drogę w nowym milenium, aby pod Twoim przewodnictwem wszyscy ludzie odnaleźli Chrystusa, światłość świata i jedynego Zbawiciela, który króluje z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
W dekrecie Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów podkreślono, że uroczystość wspomnienia Maryi Matki Kościoła pomoże nam w przypomnieniu sobie, że życie chrześcijańskie potrzebuje dla swego wzrostu zakotwiczenia w tajemnicy krzyża, ofierze Chrystusa w uczcie eucharystycznej oraz składające ofiarę dziewicy, Matce Odkupiciela i wszystkich odkupionych.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Mamy maj. Maj to miesiąc poświęcony Matce Bożej. Zachęcamy Was do zachowywania pięknej tradycji nabożeństw majowych.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc maj włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę maja. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski. Trwa nowena do Matki Bożej. Włączamy do swoich modlitw wszystkie Wasze intencje, polecając je Bogu przez szczególne wstawiennictwo Matki Bożej. Trwa nasza dziewięciowtorkowa nowena do świętego Antoniego. Zakończymy ją we wtorek, 12 czerwca. Proszę, dołączcie się do niej, polecając się wstawiennictwu tego wielkiego świętego, który jest także patronem godziny różańcowej.
Przeżywamy uroczystość zesłania Ducha Świętego. Warto, abyśmy uświadomili sobie, kim dla nas jest Duch Święty. Duch Święty daje nam poznanie prawdy, tej prawdy, którą przyniósł nam Chrystus. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie przyjąć tej prawdy wiarą, wiarą pewną, niewzruszoną, tak, żeby na tej wierze móc oprzeć swoje życie. Za tydzień uroczystość Trójcy Świętej, która ukazuje tajemnicę osób boskich, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tajemnica Trójcy Przenajświętszej jest nie tylko tajemnicą wiary, ale także tajemnicą miłości. Przypominamy Wam, że okres obowiązku przyjęcia komunii wielkanocnej kończy się w niedzielę Trójcy Świętej. Zaniedbanie się w tej praktyce jest grzechem ciężkim.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie Franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Godzina różańcowa Ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 87 lat.
Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina różańcowa Ojca Justyna. Skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York, 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was spokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro Wam wszystkim.